Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat śpiączka mózgowa, śmierć mózgu, a medycyna. Naszym gościem jest pan profesor nauk medycznych Jan Talar, chirurg, specjalista rehabilitacji medycznej. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze, na antenie.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, pierwszą część skończyliśmy, no że dobrze by było, gdybyśmy coś więcej powiedzieli na temat raportu harvardzkiego. Dlaczego znalazł takie wzięcie, można powiedzieć, co on mówi, jakie to wytyczne dla medycyny w kwestii właśnie śmierci mózgu, śpiączki mózgowej?
Tak. Ja może zacznę od nitki, żeby dojść do kłębka. Można powiedzieć w ten sposób. Wszystko, co zaczyna się na podłożu przestępczym, nigdy nie wróci do normalnego stanu. Raport harvardzki powstał po pierwszym wycięciu serca od młodej kobiety w śpiące, Denise Darbal. To było oczywistym działaniem przeciwko zdrowiu, przeciwko życiu kobiety, która miała prawo żyć. I serce zostało przeszczepione choremu mężczyźnie, który za kilka dni umarł. Z powodu śmierci chorej, od której pobrano serce, i z powodu śmierci chorego, któremu przeszczepiono serce, wszczęto śledztwo. Wszystko wskazywało na to, że operator główny, który wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, żeby eksperymentować na ludzkim życiu, dokonał takiego czynu, ale było ewidentnym, że ten człowiek będzie ukarany. Dlatego też 13 pracowników Szkoły Medycznej w Harvardzie stworzyło ad hoc komitet. Ad hoc to znaczy tymczasowy, mało prawdopodobny, chwilowy, o tak, żeby coś powiedzieć. Czy mogliśmy się spodziewać po ad hoc komitecie jakiejś prawdy, jakiegoś postępu w medycynie? Raczej nie. A spowodowane to było uczestnikami, członkami tego ad hoc komitetu. Wchodził prawnik, filozof, pastor prezbiteriański, psychiatra, biochemik, nefrolog, psycholog, neurolog, neurochirurg początkujący i dwóch transplantologów. Do tego jeszcze jako przewodniczący był Beecher, anestezjolog, który zajmował się toksycznymi podawaniem toksycznych dawek LSD i meskaliny podczas przesłuchań więźniów. Wielu z tych więźniów zmarło. A więc był skład taki, który mógł robić wszystko, bo nie mieli żadnych podstaw ani naukowych, ani doświadczalnych, ani klinicznych w tym względzie. I co oni tworzyli? Raport harvardzki to nic innego jak definicja nieodwracalnej śpiączki. Dla laika jest oczywistym, że chory śpiący nie może być zmarłym, bo jeżeli śpi, to znaczy, że żyje. A tutaj stworzono definicję, tak jak ad hoc, tymczasową, żeby pozbawiać życia w ciągu 24 godzin. Żeby wszystkim wyjaśnić, na czym polega ta nieodwracalna śpiączka w ciągu 24 godzin, to można odpowiedzieć krótko, że każdy organizm doznaje jakiegoś szoku. Jest powszechnie znany szok rdzeniowy. Jeżeli doszło do uszkodzenia rdzenia, to przez kilkadziesiąt godzin jest całkowity brak reakcji niżej leżących elementów ciała na jakikolwiek bodziec. Tak samo się dzieje z mózgiem. Jeżeli mózg jest uszkodzony, to on przez jakiś czas nie reaguje. Ale mija kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i są ewidentne oznaki życia. Dlatego też tak należy podchodzić, że to było wykorzystanie szoku mózgowego po to, żeby wytłumaczyć się za pierwszego operatora, absolwenta szkoły w Harvardzie, że on mógł zrobić coś dobrego. I jeżeli już dochodzimy do tego, że zespół ad hoc nie miał żadnych podstaw, to bardzo łatwo sprecyzował definicję działań pozbawiających życie chory w śpiące mózgowej. Pierwsze zdanie. Naszym naczelnym zadaniem jest definiowanie nieodwracalnej śpiączki jako nowe kryterium śmierci. Po co jest nowa definicja śmierci i to jeszcze tak bezpodstawnej? Po to, żeby dowiedzieć się, co w następnym zdaniu zostało stwierdzone. Przestarzałe kryteria śmierci, definicji, stanowią kontrowersje w pobieraniu narządów do przeszczepów. Odpowiedzmy sobie na pytanie. Każdy to przyjmie i zrozumie. Te niemożliwe do zrozumienia kryteria służyły tylko po to, żeby pobierać zdrowe narządy do przeszczepu, bo w tym czasie 24 godzin człowiek jest w szoku mózgowym. On żyje, ale jest zablokowany pod względem odczuwania bodźców, reaktywności. Może mieć zaburzenia rytmu serca, może nie oddychać. I w tym momencie autorzy podali cztery podstawowe elementy rozpoznawania nieodwracalnej śpiączki. Jest to brak wrażliwości i brak reaktywności. Brak ruchów oddechowych. Brak odruchów. I płaski obraz badania elektroencefalograficznego. Autor Schab kiedyś za jakiś czas określił, że nie potrzeba robić badania elektromiograficznego, bo i tak można rozpoznawać śmierć mózgu. Przypominam jeszcze, że to odbywało się, musiało się odbyć w ciągu 24 godzin, bo każdy następny czas ujawniał, że człowiek żyje. I teraz proszę zrozumieć ideologię tych ludzi, jak to lekarze przyjęli, to do dziś dla mnie budzi zastanowienie.
Panie profesorze, pan też zadawał takie pytania, słuchałem jednego z wywiadów. Jak prawo miał ad hoc komitet ten harvardzki, aby u chorych w śpiączce mózgowej rozpoznać w ciągu 24 godzin śmierć? Jak ten komitet mógł zmieniać ocenę lekarską, prawną, ludzką, pójdziemy dalej, boską w kwestiach moralnych, etycznych, religijnych czy prawnych? Czy mogli uczyć lekarzy pozbawienia życia pacjentów. To tak mocno powiedziane, ale to ja cytuję pana. I zastanawiający się, jak to prawo znalazło się również w Polsce, zostało przyjęte, prawda, i jest jakąś wytyczną tutaj do tej oceny, prawda, bo nawet idąc dalej, etycy nawet Harvardu Medical School napisali tak w artykule w 2008 roku, że śmierć mózgu nie jest śmiercią, ale jest etycznym wymogiem dawstwa narządów.
Tak. Ksiądz redaktor ma cel w zadawaniu normalnych, ludzkich pytań. To nie są pytania pierzyca wzięte, tylko wynikają z naszego doświadczenia, doświadczenia każdego żyjącego obywatela. Tutaj, żeby przynajmniej w jednej cząstce powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, to powiem, że w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach kwitły techniki technik przekonywania ludzi. To jest coś niewiarygodnego. Dlatego też tym mogę tłumaczyć, że lekarze, świetni ludzie dali się złapać na lep kłamstwa. Hipnoza, właśnie, już sobie przypomniałem. Tu chodzi o hipnozę konwersacyjną. Nie potrzeba człowieka uśpić, ale słowami jesteśmy w stanie wmówić, że to, co przekazuje, jest absolutną prawdą. I dowodem na to, na te techniki hipnozy konwersacyjnych były słowa. Istnieją kwestie moralne, etyczne, religijne, prawne. To każdy zwątpi. Jeżeli takie górnolotne słowa się stosuje. A jeszcze dobicie adekwatna definicja, ta nieprawna, pozwoli przygotować drogę do lepszego wglądu we wszystkie kwestie, a także lepsze prawo niż ma to obecnie zastosowanie. Zastanówmy się, czy pozbawianie życia człowieka może zmieniać prawo, które mówi, że nie zabijaj. Jest to i przykazanie kościelne, ale przykazanie ludzkie, obowiązujące wszystkich ludzi na naszej ziemi. Nie zrozumie nigdy, jak przed 52 laty lekarze mogli dać się tak uwieść. I jeszcze jedno stwierdzenie. Kryteria harvardzkie z 1968 roku zostały dopracowane w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, aby doskonalić lekarzy w diagnostyce leczenia mózgu. Czy szanowny ksiądz redaktor znalazł jedno słowo dobre w tym stwierdzeniu, że kryteria zostały dopracowane w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. Żadnej wiedzy nie mieli, żadnego doświadczenia nie mieli, bo to zebrało się 13 dżentelmenów, bardzo górnolotnie powiedziane, żeby tak nieludzkie tezy głosić. A jeżeli jeszcze dodam, aby doskonalić lekarzy w diagnostyce leczenia mózgu, to może dlatego dali się uwieść. Bo czy pozbawianie życia człowieka może doskonalić lekarzy w diagnostyce leczenia mózgu? Nigdy. Proszę zauważyć. Za takie słowo to każdy powinien być surowo ukarany, bo to jest wprowadzanie ludzi w błąd, ludzi uczciwych, ludzi rzetelnych, ludzi, którzy wcześniej mieli jedną misję – ratować życie ludzkie. Więc będą specjaliści medycyny, którzy będą chwalić raport Farbarski. Ale proszę nie liczyć, że ja będę się zaliczał do tej grupy specjalistów. Ja w momencie, kiedy złożyłem przysięgę lekarską, kończąc Wojskową Akademię Medyczną, przysięgałem, że będę służył zdrowiu i życiu ludzkiemu. A zatem, no gdzie tu jakaś logika? To jest przestępcza metoda robienia czy interesów, czy chęć bycia kimś więcej, kto robi inne rzeczy niż nasze społeczeństwo. Nasze społeczeństwo było przyzwyczajone. I teraz możemy się zastanowić. Jeżeli raport harwardzki był złym, bezpodstawnym, to ciszej waszym dokumentem, to jak trafił na nasz polski grunt, gdzie tylu jest katolików, ludzi, którzy kochają życie, kochają ludzi. I takim pomostem może znalazło się wystąpienie polskiego, znanego w całym kraju kardiochirurga, który opisał problem 1967 roku i z 1969 roku. Ten właśnie kardiochirurg powiedział: pierwszy przeszczep serca dokonany 4 stycznia 1969 roku w Łodzi przez Jana Molla w mojej asyście był czynem nielegalnym, ponieważ nie było ustawy zezwalającej na jego przeprowadzenie. Tak samo było z pierwszym przeszczepem serca 3 grudnia 1937 roku, wykonanym przez absolwenta uczelni harwardzkiej. Proszę się zastanowić, właściwie każdy powinien się zastanowić, czy czyn nielegalny określony przez kardiochirurga mógł się zmienić pod wpływem jakiegoś pisma, które by usprawiedliwiało zbrodniczy czyn? No według mnie nigdy nie mogło być takiego dokumentu. Ale powołuje się właśnie na rok 1967. Jeżeli ten człowiek mógł wyciąć serce, to znaczy, że w Polsce też można dokonywać wycinania serca, płuc, wątroby, nerek i innych narządów, bo to już ktoś zrobił. Zawsze najgorzej jest, jak ktoś dokonuje jako pierwszy czyn przestępczy. I teraz Basiu, i teraz zastanówmy się, jak mogło dojść w Polsce do takich decyzji. Właśnie decyzje, które mogły pozwalać nam pozbawianie ludzi życia, powstały pod wpływem zorganizowanych grup specjalistów medycyny. A więc nie byli to sprzątacze, dozorcy czy kierowcy samochodów ciężarowych. Byli to ministrowie zdrowia, ich zastępcy, podsekretarze stanu, konsultanci krajowi dziedzin medycyny. Jak to możliwe? Specjaliści dziedzin medycyny. A temu wszystkiemu wtórowali nauczyciele akademickich uczelni medycznych. A zatem już szło wszystko tak, jak w tłumie. Ordynatorzy oddziałów, różnych oddziałów szpitalnych, koordynatorzy oddziałów, teraz modne stanowisko, przedstawiciele mediów, przemysłu, celebryci w plotach reklamowych. I gdybyśmy chcieli, żeby postawić przecinek, to jeszcze powiedzmy sobie o polskich dokumentach, które dotyczyły śmierci mózgu u chorych w śpiączce mózgowej. Po pierwsze, wszystkie dokumenty na ten temat nie były ustawami, a więc nie były źródłem prawa. Artykuł 87 Konstytucji RP naruszały zagadnienia prawnej ochrony życia. Artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej pozwalały uznawać u chorych z uszkodzeniami mózgu tak zwaną śmierć mózgu bez należnego, nowoczesnego, kompleksowego leczenia, które przysługuje każdemu jednemu Polakowi, a więc wbrew artykułowi 68 Konstytucji. Pozwoliły pobierać zdrowe, funkcjonujące narządy do przeszczepu. A więc naruszały artykuł 38 Konstytucji. Ale teraz patrząc na lekarzy, patrząc jak ja to odbieram, to zmieniły postawy lekarskie, ludzkie, moralne, etyczne. Niestety wielu specjalistów medycyny do chorych w śpiączce mózgowej. I jeżeli mówiliśmy w pierwszej części o kodeksie etyki lekarskiej, to te dokumenty były niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej. Były niezgodne z przyrzeczeniem lekarskim. Były niezgodne z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty z 5 grudnia 1996 roku. I teraz, no żeby odsłonić to dno, to powiem, że dokumenty ministrów zdrowia były kopiami prawie, że w większości procentów były kopiami raportu harvardzkiego. A raport harvardzki był nienaukowy, nie lekarski, pozbawiony jakiejkolwiek słuszności. I teraz proszę tylko jeszcze jedno może zdanie. Jeżeli ta sytuacja wbrew konstytucji, wbrew etyce lekarskiej, wbrew kodeksu etyki lekarskiej przez kilkadziesiąt lat, to jakie efekty przynosi dla społeczeństwa i dla postaw ludzkich pracowników służby zdrowia.
Panie profesorze, skąd takie pytanie? Lekarze wiedzą, jak sprawdzają, czy ktoś jest w stanie śmierci mózgu. Aby potwierdzić rozpoznanie śmierci mózgu, lekarz musi wysunąć podejrzenie śmierci mózgu, a w kolejnym etapie wykonać szereg badań potwierdzających ten stan. Etap podejrzenia śmierci mózgowej zawiera stwierdzenie, że chory jest w śpiączce, stwierdzenie, że chory jest sztucznie wentylowany, określenie przyczyny śpiączki, stwierdzenie, że wystąpiło pierwotne lub wtórne uszkodzenie mózgu, stwierdzenie, że uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości leczenia i jednocześnie wyklucza po pierwsze chorych zatrutych i tych, którzy są pod wpływem niektórych środków farmakologicznych, narkotyki, neuroleptyki, środki nasenne, usypiające, zwiotczacze mięśni, poprzecznie prążkowane, chorych w stanie hipoterapii, chorych z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi, noworodki poniżej 7 dnia życia. Przeprowadzenie powyższej analizy pozwala na przejście do kolejnego etapu, w którym przeprowadza się szereg badań. Obejmuje on m.in. dwukrotne wykonanie w 3-godzinnych odstępach badań, podczas których stwierdza się po pierwsze nieobecność odruchów pionowych, po drugie trwały bezdech. O nieobecności odruchów pniowych świadczy brak reakcji źrenic na światło, brak odruchu rogówkowego, brak ruchów gałek ocznych spontanicznych, brak ruchów gałek ocznych przy próbie kalorycznej, brak jakichkolwiek reakcji ruchowych na bodźce bólowe zastosowane w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych, jak również brak reakcji ruchowej w obrębie twarzy w odpowiedzi na bodźce bólowe zastosowane w obszarze unerwienia rdzeniowego, brak odruchów wymiotnych i kaszlowych, brak odruchu oczno-mózgowego. Pytam dlatego, że pan wielu ludzi jednak wyprowadził z bardzo krytycznego stanu, gdzie stwierdzano śpiączkę, czy nawet śmierć mózgu.
Księży redaktorze, tutaj padło tyle stwierdzeń, że żeby odpowiedzieć, to musielibyśmy do rana mówić i nie wiem, czy byśmy wypełnili to zadanie. Proszę zwrócić uwagę, te stwierdzenia, które padają w wielu dokumentach ministrów zdrowia, to są słowa uniwersalne. Chory jest w śpiączce. Bo jest. Bo doznał uszkodzenia mózgu. Chory jest sztucznie wentylowany. Tak, bo jest szoku mózgowy. Rozpoznano przyczynę śpiączki. No wiadomo, jeżeli doznał ciężkiego urazu głowy, to jest w śpiączce. Dalej rozpoznano uszkodzenie pierwotne lub wtórne. Zawsze tak jest, że na uszkodzenie pierwotne nakłada się uszkodzenie wtórne, wynikające z obrzęku, ze wzrostu ciśnienia czaszkowego. I najbardziej paraliżujące stwierdzenie to jest takie, że uszkodzenie strukturalne, uszkodzenie strukturalne jest nieodwracalne wobec zastosowanej terapii i upływu czasu. Proszę zauważyć, od 1976 roku do dziś w żadnej książce akademickiej dotyczącej reanimacji, anestezjologii, intensywnej terapii, neurochirurgii nie ma rozwiniętych tez o leczeniu chorych w śpiączce. A zatem nie można mówić, że uszkodzenie strukturalne mózgu jest nieodwracalne wobec możliwości terapeutycznych. Proszę zapytać 1000 lekarzy, tak na ulicy, jakie są możliwości terapeutyczne. Powiem za nich, że w 98% nie odpowiedzą na to pytanie. A upływ czasu? Upływ czasu był potrzebny, ażeby powiedzieć, że tu trzeba się spieszyć. Tutaj nie można dać szansy na leczenie. Bo jeżeli byśmy dali nawet tylko możliwość życia, bo jest takie powiedzenie, czas leczy. A więc w czasie też organizm potrafi się bronić, jeżeli jest należnie karmiony. A tak jak pokazywałem na slajdzie, który nie był zresztą pokazany, ale pacjenci w śpiące mózgowej mają najczęściej kacheksję, utratę niewiarygodną masy ciała. A zatem spróbujmy zastanowić się nad dokumentami, ale to też jest niemożliwe. Dokumentów ministrów zdrowia. Dlaczego? Proszę zauważyć. Wszystkie dokumenty kryteriach rozpoznawania i stwierdzania śmierci mózgu zostały zablokowane. Nie ma możliwości dotarcia do dokumentów. Jeżeli jest, to może jest jeszcze obwieszczenie ministra zdrowia 17 lipca 2007 roku. Ale wcześniejsze dokumenty, a było ich kilka, z roku 1976, 1984, 1994, 1996. Do tych dokumentów normalny Polak w tej chwili nie dotrze. A zatem pozostaje mgiełka tajemnicy. Tak było, było dobrze. A jeżeli się jeszcze mówi, że kryteria śmierci mózgu, rozpoznawania i stwierdzania są cały czas modyfikowane i doskonalone, to trzeba rzeczywiście kilka razy usiąść i przeczytać. Ponieważ ja już dawno rozpocząłem edukację w tym kierunku, to miałem dostęp do tych dokumentów. I przysięgam, jak pierwszy raz czytałem, to byłem pewien, że to jest absolutne źródło prawdy. I to niepodważalne, bo jeżeli podpisują się krajowi konsultanci dziedzin medycyny, jeżeli podpisuje się minister zdrowia, a raczej jego zastępcy, to jak można nie wierzyć? No musi się wierzyć, no komuś niby trzeba wierzyć, ale nie można wierzyć kłamstwu. Co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Bo może coś uszło uwagi.
Panie profesorze, bo też, no dlaczego uznajemy, że ktoś jest martwy, kiedy jego serce wciąż bije? Też czytam z takiego dokumentu. Serce to narząd, który połączony jest z autonomicznym systemem nerwowym. Oznacza to, że serce działa niezależnie od działania mózgu. Serce więc bije nawet wtedy, kiedy mózg już nie funkcjonuje, a bije ono do momentu, do kiedy jest ono zaopatrywane w tlen. Kiedy umiera mózg człowieka, jego narządy jeszcze przez krótki czas działają. Jest to bardzo ważny okres, ponieważ jeżeli w jego trakcie lekarzom uda się utrzymać przepływ krwi w całym organizmie, organy będą dalej działać oraz pozostaną zdrowe i sprawne. Oznacza to, że będą nadawały się do przeszczepienia osobie, której mogą uratować życie. Tak cytuję ten dokument na przeróżne sposoby i można powiedzieć od pierwszej strony do ostatniej. Nie ma tutaj takiego odniesienia właśnie, by jednak próbować ratować, bo rozwiązać problem tego, tej śpiączki mózgu? Czy rzeczywiście jesteśmy bezradni? Chciałbym, by pan może przytoczył ileś przykładów tego, że jednak, no mimo tego stwierdzenia, tak jak wcześniej mówiłem, tej śpiączki, tego, że jednak no nie uda się uratować tego człowieka i no można by z pożytkiem przeszczepić jego narządy innym osobom, które mogą uratować życie, bo to też zaczyna tak wyglądać, jakby to było takie osiągnięcie dla ludzkości, prawda? Wielkie osiągnięcie, bo możemy, czy umiemy już przeszczepiać narządy, no i dlatego też korzystamy z tego.
Jeżeli mówimy o przeszczepianiu narządów od osób tak zwanych zmarłych, to w ogóle nie powinniśmy dzisiaj na ten temat rozmawiać. Bo jeżeli kilkaset tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie, Polaków, umiera, to mamy taką bazę narządów, że moglibyśmy obdzielić jeszcze co najmniej kilka pokoleń następnych. A jeżeli nie pobiera się od osób normalnie zmarłych, tak jak to było w konwencji harwardzkiej, że przestarzałe kryteria, to nie o to chodzi. Chodzi o to...
Nie każdy może spełnia warunki, tak bym mówił.
Nie. Mówmy uczciwie. Organ może być przeszczepiony wtedy, kiedy jest ukrwiony, kiedy jest kontrolowany nawet przez ośrodkowy układ nerwowy. Dlaczego się mówi, że w tej chwili narządem decydującym o życiu czy śmierci jest mózg? A przecież już w starożytności mówiono, że jedność, że zawsze mamy do czynienia z jednością mózgu i ciała. Ale jest to określenie, mimo że stosowane przez wielkich myślicieli, zostało zapomniane. Bo w tej chwili się dopatruje tylko jednego działania, że jeżeli mózg nie działa, ja powiem w ten sposób. Jeżeli goją się złamane kości, jeżeli goją się rozcięte mięśnie, jeżeli goi się rozerwana skóra, to takie samo prawo ma tkanka mózgowa. A dlaczego się mówi, że tkanka mózgowa umiera? Bo tak powiedział Ramony Cajal w 1906 roku. On powiedział, że z chwilą zakończenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego ten ośrodkowy układ podlega ciągłym zanikom, degeneracji. Ale jeżeli jest uszkodzony mózg, on się nigdy nie zregeneruje. I to była przesłanka do tego, żeby twierdzić, że mózg stanowi o wszystkim. Jeżeli zajrzymy do najnowszych badań amerykańskich, to nawet po śmierci tej klinicznej, nie mózgowej, jeszcze przez jakiś czas funkcjonuje mózg. Powiem w ten sposób. Mózg może być zablokowany właśnie szokiem wynikającym z jego uszkodzenia, ale on tak samo prowadzi do powrotu utraconych funkcji. Bo największą pozytywną sprawą u człowieka to jest powrót do zdrowia. I tak samo się dzieje z mózgiem. Ale to jest nadinterpretacja, to jest działanie, które chce uzasadnić bezpodstawność rozpoznawania śmierci mózgu. Trudno. Ja dalej twierdzę, że problem zrozumie ten, kto przeżył kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset przypadków, gdy chorzy mieli uszkodzony mózg, połowę mózgu mieli uszkodzone i potrafią żyć. A więc twierdzenie, że uszkodzenie strukturalne mózgu jest nieodwracalne, to jest przestępstwo przeciwko społeczeństwu, przeciwko ludziom. Czy można to wytłumaczyć? Jeżeli ktoś chce, to przyjmie, bo on się nastawia koniunkturalnie. Po co ja będę się zastanawiał, kiedy z tego tytułu mogę mieć kłopoty? Lepiej nie wchodzić. Jeżeli mądrzy tak powiedzieli, to znaczy, że ja też akceptuję. I nie wykluczam, że może ja bym też tak postępował, gdyby nie ten pierwszy pacjent 45 lat temu, który według tej doktryny raportu harvardzkiego nie żył w ciągu 24 godzin. I o ile by zmarł w ciągu tych 24 godzin, to mógłbym uwierzyć i nigdy więcej bym nie dochodził prawdy. Ale jeżeli on przeżył pierwsze 24 godziny i następne 24, i następne dni, i następne dziesiątki dni i żyje do tej pory, to proszę zauważyć, to jest jedna wielka nieprawda. To jest to godzi w życie ludzkie. Czy ktoś się zastanowił nad tym? Ja nie wyobrażam sobie, żeby przechodzić do porządku dziennego, widząc, co się dzieje. Jeżeli ja raz 45 lat temu zauważyłem, że nauka kłamie, to chciałem udowodnić. Proszę wyobrazić sobie. Prawie 25 lat chowałem w swojej pamięci, w swoim umyśle, że Bogdan przeżył. Bo chciałem dowodów. Bo każdy rozumny człowiek, rozumny lekarz powinien by wiedzieć, jakie są dowody na to, że można postępować niezgodnie z przykazaniami boskimi, z dokumentami obowiązującymi. Po prawie 25 latach powiedziałem, kiedy odzyskałem Violettę, a byłem kierownikiem psychiki rehabilitacji. Dopiero wtedy mogłem powiedzieć, że ja się z tym nie zgadzam. Ale miałem wielu pacjentów odzyskanych, którzy nie mieli prawa żyć w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Ale to mi nie dawało wytłumaczenia, że jak to? Kowalski rozpoznaje śmierć, a ja wybudziłem. Nie, ja czekałem na takie zdarzenie, gdzie specjaliści medycyny rozpoznają śmierć i wręcz zobowiązują rodziców do dania zgody na pobranie narządów, bo Violetta była licealistką. I wtedy, kiedy zobaczyłem, że to rozpoznawanie śmierci mózgu i w następnej kolejności, bo po to się rozpoznaje śmierć mózgu, żeby pobierać narządy do przeszczepu. I jak ja w ciągu 2 miesięcy tę Violettę przywróciłem do sprawności i fizycznej, i psychicznej, to mówię, trzeba o tym mówić. Czy ja sobie wyobrażałem, że mogę napisać pierwszą książkę w 2002 roku? To było ponad ludzkie wyobrażenia z mojego punktu widzenia. Ale potrzeba ujawnienia tego złego zjawiska w medycynie powodowała, że miałem siłę. I pierwsza książka znalazła się w rękach czytelników. Była we wszystkich bibliotekach naukowych Akademii Medycznych. A więc proszę zauważyć, ja nie ukrywałem swojej wiedzy, swojego doświadczenia, nawet swoich przemyśleń. Tylko niech i inni przemyślą. Niech zobaczą, a może inaczej. A może, jeżeli jest specjalista na stanowisku, że zajmuje się chorym w śpiące, to niech dokona tych działań, które ja opisałem. Proszę zauważyć, czy są tacy specjaliści, którzy chcą podjąć się działań ratowania życia ludzkiego. Okazuje się, że życie ludzkie nic nie kosztuje. Bo to jest obce życie. A człowieka interesuje to, co jego dotyczy. Więc wchodzimy w taki gąszcz, taki burz, że trzeba dokonać po latach rozrachunku. Bo jeżeli nie dokonamy obiektywnej analizy opartej na faktach, to proszę wierzyć, takie działania nielekarskiego rozpoznawania śmierci mózgu będą trwać jeszcze dziesiątki lat. A musimy spojrzeć przez pryzmat chociażby Polski, że w naszym kraju każdego dnia umiera kilkunastu chorych z rozpoznaniem śmierci mózgowej. W określonym celu oczywiście. I dlatego nawet się modyfikuje przepisy, dopasowuje się tak, żeby nikt nie przeszkadzał w tych działaniach. To jest już pozbawione nawet nie potrafię określić.
Panie profesorze, Panie profesorze, damy może też i możliwość naszym słuchaczom stawiania pytań. Dziś, drodzy Państwo, śpiączka mózgowa, śmierć mózgowa, a medycyna. Naszym gościem jest profesor nauk medycznych Jan Talar, chirurg, specjalista rehabilitacji medycznej. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Mamy dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 i końcówka 66 oraz telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Prosimy pamiętać, by jak się Państwo połączycie ze studiem, wyłączyć, wyciszyć swoje radio. Prosimy też nam się przedstawić. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Panie profesorze, z tej strony Balina Sosnowca. Byłam w 82 roku na Ojomie świadkiem, kiedy przywieźli dziewczynę 18-letnią, pamiętam dokładnie jej nazwisko, Śliwińska z Krasnego Stawu, tak wypowiadał lekarz. No i po może godzinie czasu, jak ją przywieźli na Ojom, pielęgniarka krzyknęła: doktorze, bezdech. No i oczywiście szum, ruch, tlen, to wszystko. Jeden lekarz zaczął naciskać, ratował ją, a przyszedł drugi i tak potężnym głosem, no ten jeden był młodszy, a ten drugi był docent. I chwilę postał, wziął oczywiście tą tabliczkę, która na rękach była, przeczytał: Śliwińska, 18 lat. Doktorze, podpisałbym śmierć kliniczną. A ten jeszcze i ratuje, i ratuje. Ja oglądam się i patrzę i to no, straszne. A ten drugi raz, jeszcze głośniej, ten docent. Proszę, podpisałbym śmierć kliniczną. Panie profesorze, do dzisiejszego dnia nie mogę zapomnieć tej sceny w ogóle. I zawsze się zastanawiałam, dlaczego jeden lekarz chciał ratować, a drugi podpisałby śmierć kliniczną. Dzisiaj dopiero słuchałam w telewizji Trwam, no i pan uświadomił mi, że to wszystko chyba 18-letnia, były potrzebne te narządy już. 82 rok, powtarzam. Dokładnie. Była po operacji na oponiaka mózgu. Proszę mi powiedzieć, czy no już wtedy robili przeszczepy przecież. Jak może być bezwzględny taki lekarz? Lekarz, który powinien tego młodszego, nie wiem, kierować, no jakoś inaczej go ustawić. A tu okazuje się, że ten młodszy był mądrzejszy od tego docenta. Chciał ją cały czas ratować, tak jak pan. I podziwiam bardzo pana i życzę panu życia długiego, długiego, radości serca i zdrowia dobrego.
Dziękuję, pani Balbino. Radio. Poproszę bardzo, panie profesorze.
Proszę pani, pani jest normalnie myślącą Polką. Osobą kochającą życie, osobą kochającą ludzi. I jeżeli pani wie, że każdy chory powinien być leczony, to coś się nie zgadza, jeżeli po godzinie i to ważna osobistość mówi, że ta kobieta nie żyje. To jest dowód, że często zdarzają się takie sytuacje. I jeżeli kończąc tą część studyjną, powiedziałem, że naszym zadaniem każdego Polaka jest, aby zrobić wszystko w ratowaniu życia ludzkiego. Nie tylko najbliższej rodziny, ale każdego jednego chorego. I mimo tak złych doświadczeń, jakich doznaję, ja dalej wierzę w to, że miłość, że ratowanie życia ludzkiego zwycięży. Mnie tylko zależy na jednym. Żeby zwycięstwo życia miało miejsce jak najszybciej. Jeżeli ja się zgodziłem występować publicznie i mówić prawdę, to państwo mają świadomość, że moi przeciwnicy już szykują podjazdy, jak tutaj zneutralizować te moje działania, moje tezy, moją pracę nad ratowaniem każdego chorego. Ja mam setki dowodów, więc każda osoba, która się nie zgadza z tym, co się dzieje w naszej polskiej medycynie, dowodzi, że nie da się wszystkiego ukryć. Nie da się wszystkiego uprzątnąć pod dywan, bo zawsze kiedyś to wyjdzie. I może powiem zbyt drastyczne słowa, że od lat toczy się walka o to, żeby nie pozwolić na ujawnienie zła tkwiącego w pracownikach służby zdrowia. Przecież normalny człowiek, normalny kolega powiedziałby tak: słuchaj, no ja się z tobą mogę nie zgadzać, ale dowody, jakie ty prezentujesz, no wymagają wyjaśnienia. I żebym nie chciał, to ja się zgodzę z tobą. Więc zadajmy sobie dzisiaj pytanie. Czy dalej możemy tkwić w gniliźnie ludzkiej? Czy możemy pozwolić, żeby niepotrzebnie ginęli ludzie, których nie znamy? Ale proszę zauważyć, to się działo wczoraj, dzisiaj. A co się będzie dziać z naszymi bliskimi osobami? Bo wtedy to wszystko się układa, że no każdego można tak potraktować. Wystarczy tylko zadbać o to, żeby chory był w trudnej sytuacji. Ja pani bardzo dziękuję, że pani jest tak wrażliwą Polką, dla której nie są obce życia innych ludzi. Tylko czego trzeba? Trzeba więcej takich ludzi. Trzeba więcej Polaków, uczulić na zło coraz częściej panujące. Dziękuję.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Żółkiewicz Edyta. Ja jestem lekarzem. Chciałam serdecznie pogratulować programu i podziękować panu profesorowi za to, że tak nieprzejednaną wolę walki wykazuje w tym, żeby ratować ludzi. To jest po prostu piękne, jaka postawa jest pana profesora. Jestem trochę zdenerwowana, także może będę tak mówiła trochę chaotycznie. Uczono nas na studiach, że kryterium śmierci mózgu jest płaska linia EEG. Czy mam rozumieć, że po tych 24 godzinach bardzo często dochodzi do przywrócenia pracy mózgu, stopniowego oczywiście? Halo?
Pani doktor, dziękuję pani, że pani...
Jeszcze.
Tak.
Chciałam zapytać, jak leczy pan profesor obrzęk mózgu i jaką stymulację, jeżeli tak można, bo w ogóle to, no, to jest temat rzeka na pewno, jaką stymulację pan profesor, czy to jest stymulacja bodźcami takimi, że tak się wyrażę, mało komfortowymi dla pacjenta, czy raczej stymulacja taka bodźcami takimi jak przy akupresurze.
Tak. Pani doktor, dziękuję za takie podejście.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli 3 miesiące można było utrzymywać przy życiu kobietę, która była w ciąży i urodziła zdrowe dziecko, to jak można w ogóle wątpić w to, że wiedza każe mordować tych ludzi.
Tak, może zacznę od końca, a pani będzie mi przypominać, o czym mamy jeszcze rozmawiać.
Dobrze.
Ja powiem w ten sposób. Jeżeli ta pani z Brna była ponad 3 miesiące nieżyjącą osobą, a rozbijał się płód, to znaczy, że musiał mózg działać, żeby utrzymać wszystkie narządy sprawności funkcjonalnej. Oczywiście takich badań się nie robi, bo by dowodziło kłamstwa tego rozpoznania. Ale mówiąc o płaskiej linii izoelektrycznej, zapisie EEG, to przyszedł do mnie tak zniszczony psychicznie ojciec, którego syn leżał w szpitalu i powiedziano mu, że jego syn nie żyje. A dowodem na to miało być badanie EEG. Ja mówię, a niech pan powie coś o synu. No, rusza rękami, rusza oczami. Ja mówię, proszę pana, najprawdopodobniej był uszkodzony aparat do badań EEG. I tak faktycznie było. Ale teraz, mówiąc o płaskim EEG, każdy może to taki efekt uzyskać, jeżeli zmniejszy amplitudę impulsów dopływających do aparatu. Tak jak w odbiorniku radiowym możemy głośniej podać informacje i możemy je wyciszyć. I tak samo w aparacie EEG. To nie jest tak, że to jest stały impuls i niezależny od człowieka. Problem leży w tym, że on zależy od tego, co zrobi asystent w tym względzie. Powiem tak. Było kolejne pytanie. Jak długo może się utrzymać płaskie EEG? Już Coimbra kilkadziesiąt lat temu powiedział, że jeżeli dochodzi do ciężkiego uszkodzenia mózgu, mamy do czynienia ze zjawiskiem prelumby. To jest właśnie tego szoku mózgowego, że można nawet kilkadziesiąt godzin nie widzieć żadnych reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego, włącznie z zapisem EEG. Ale jeżeli już mówimy o tym zapisie EEG, to zupełnie inaczej wygląda, jeżeli elektrody są przyłożone do zdrowej głowy, a zupełnie inaczej, jak jest poduszka krwi, kiedy jest krwiak podoponowy rozległy. Wtedy możliwość zapisu impulsów drastycznie się zmienia. Więc w każdej sytuacji Pani doktor, chorego nie leczy aparat, tylko leczy lekarz. Chorego leczy lekarz, który bada chorego. I jeżeli nawet jest zapis jakiegoś aparatu nieadekwatny do oceny klinicznej, to ważniejsze jest badanie kliniczne specjalisty. Nie może być inaczej. My możemy mieć zaufanie do różnych badań, ale najpierw musimy mieć zaufanie do siebie, że to, co my robimy, robimy słusznie. Pani doktor była uprzejma pytać. I znów trafiła pani w piątkę. Bo właśnie, jeżeli nie ma innych możliwości, to możemy stosować zabiegi refleksoterapii. Czy to będzie akupunktura, czy akupresura. W dobie rozwoju takich zakażeń ja unikam stosowania akupunktury, ale bardzo chętnie i zawsze stosuję akupresurę.
Tak, tak. Chodziło mi o akupresurę.
No taka jest prawda. Pani doktor, przecież pani to wie.
Tak.
Prawda? Przecież są punkty życia.
Tak.
Które zmieniają zapis na monitorze respiratora. Zmienia się tętno, ciśnienie, temperatura. To jest efekt działania akupresury. I jeżeli ja uczę rodziny chorych leżących w szpitalu, to właśnie zaczynam od tego, że państwo będą uprzejmi liczyć na siebie. Będziecie robić stymulacje, które w większości przypadków pomagają. Bo jeżeli ja bym powiedział rodzinie, proszę pani, no sytuacja jest beznadziejna, nie wiem, czy warto jeszcze coś robić, no bo jeżeli specjaliści tak powiedzieli, to wy macie się pogodzić z tym i najlepiej podpisać zgodę na pobranie narządów. A ja powiedziałem, że to właśnie rodziny albo walczą o swoich bliskich, albo się poddają, ale są w sytuacji no patowej, bo oni nie mają prawa głosu, bo zawsze specjalista powie, pani się nie zna i nie będzie mi tutaj narzucać, co ja mam robić. Więc zawsze przegrywa ten, źle powiedziałem, zawsze. Może przegrywać ten, co się kopie z koniem, bo jego kopyto jest silniejsze niż stopa człowieka czy ręka człowieka. Ale i tak nie wolno tracić nadziei, bo właśnie też powiedzieli, tam jedna z radiosłuchaczek powiedziała, że podstawą to jest nadzieja, bo jeżeli jest nadzieja, to wytwarza w nas energię pozytywną, siłę do tego, żeby pomagać choremu. Ja uczę rodziny chorych właśnie odnawiania swojej energii, bo podstawą do pomocy choremu to jest przypływ energii z członków rodziny. Mamy, taty, siostry, brata. Bo nie liczmy na przypływ energii osób, które dyskwalifikują chorego. Ba, powiem jeszcze mocniej. Powiem w ten sposób. Najczęściej słyszy się, że chory nie widzi, nie słyszy, nie rozumie. On może nie widzieć, bo ma zamknięte powieki. Ale zazwyczaj słyszy. I co jest najgorsze w tym wszystkim? To to, że chorzy to rozumieją. I teraz proszę się zastanowić nad sytuacją chorego, gdzie specjaliści rezygnują z leczenia, bo się nie opłaca, bo ten człowiek już nie żyje. To czy my dodajemy sił, dodajemy zdrowia tym chorym? Nie. Bo mówię, no po co ja będę walczył, jak sytuacja jest przegrana? To jest dziwna, nienaturalna, nieludzka postawa. I teraz proszę się zastanowić. Jeżeli kilkadziesiąt lat studenci medycyny są tak kształceni, to ile czasu najpierw upłynie, zanim oni się przekonają i ile czasu upłynie, kiedy oni będą mówić moim głosem? Ja się bałem 25 lat powiedzieć, że się czymś nie zgadzam. Ale po to zmieniłem miejsce pracy. Po to zmieniłem specjalizację. Po to, żeby poznać prawdę, żeby się doskonalić w metodach. Metody, pani doktor, jak pani już jest tak wnikliwa, metody ratowania życia ludzkiego zostały opisane w każdej z moich książek.
Wszystkie przeczytam.
Ale teraz to pani tylko będzie mogła, bo tak trzeba posiłkować się biblioteką naukową. Ale jest dostępna na rynku moja książka, która najbardziej dokładnie mówi o tym wszystkim. Śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu. Moim celem, moim życzeniem jest, żeby ta książka dotarła do każdego praktykującego lekarza bez względu na to, jaką ma specjalizację, bo w każdej specjalizacji można rozpoznawać śmierć mózgu. Od neonatologa poprzez pediatrę, ginekologa, kardiologię, neurologa, neurochirurgię, ba, geriatrę nawet.
A więc, panie profesorze, tak, proszę jeszcze. Proszę bardzo.
Więc powiem w ten sposób. Będę szczęśliwy, żeby ta książka dotarła do każdego lekarza. I teraz zastanówmy się. Jeżeli przez 46 lat Ministerstwo Zdrowia zamiast służyć zdrowiu i życiu chorych daje kłamliwe, bezpodstawne procedury rozpoznawania śmierci mózgu, to pierwszym krokiem do zmiany tej sytuacji może być tylko jedno, że właśnie Ministerstwo Zdrowia powinno mieć obowiązek pokazania praktykującym lekarzom książkę, która może przywrócić ład i porządek w umysłach specjalistów medycyny.
Panie profesorze, jeszcze raz chciałam pogratulować postawy bohaterstwa, bym powiedziała, bo to tak trzeba nazwać. To już nie jest nawet kwestia tego, że można się bać o swoje miejsce pracy, ale że mówi się po prostu językiem, który podbudowuje ludzi. I tak jak pan profesor powiedział, głównie chodzi po prostu o narządy, przy czym najlepiej jest brać narządy od ludzi zdrowych, więc to znaczy
tylko,
zdrowych wcześniej.
Tylko.
Halo?
Tak, proszę mówić.
Pan profesor powiedział, że tylko zdrowych.
I jeżeli No, dlatego właśnie cała ta nagonka na osoby, które są w śpiączce, no po prostu doprowadza do tego, że ja przepraszam bardzo, ale naprawdę jestem zdenerwowana, bo się nie wiedziałam, że się dodzwonię. Tak jak mówię, jeszcze
ale
raz gratuluję.
Dobrze pani doktor zrobiła, pani doktor, pani jest bohaterką, że pani potrafiła się przyznać, że jest lekarzem i że pani się nie zgadza z tym, co się dzieje w naszej medycynie, w naszej rzeczywistości, w naszych szpitalach.
Mało tego, panie profesorze, opiekuję się mamą, którą już 7 razy reanimowałam.
No właśnie.
I jest można zupełnie
pomóc.
Jasna.
Można pomóc.
To już jest, mama ma 82 lata. Półtora roku temu po raz pierwszy ją reanimowałam. Nie chce się za bardzo poddawać leczeniu. Uważa, ponieważ sama jest też lekarzem, także uważa, że no tak przykre to powiedzieć, ale że jej czas się kończy. Ale robię co mogę.
Ile może. Ma prawo żyć.
Tak. I chciałabym, żeby żyła jeszcze jak najdłużej. Z tym, że no ma też takie, ponieważ jest po złamaniu miednicy, także ma dolegliwości bardzo duże, ale opiekuję się nią jak mogę. Ma, tak jak mówię, 82 lata. Chciałabym, żeby dożyła jeszcze przynajmniej kilku lat. A kiedyś wcześniej opiekowałam się moim tatą, który 6 lat leżał w łóżku, nie chodził i też jakoś z Bożą pomocą dałam radę.
Bo pani jest silną osobą. Jest pani wspaniałym lekarzem i dlatego Bóg pani wynagradza w tym.
Bóg zapłać.
Pani doświadcza nawet trudności, to tylko jeszcze bardziej panią umacnia w przekonaniu, że każdemu człowiekowi trzeba dać szansę życia.
Tak.
Jak ja byłem chirurgiem i operowałem w ciężkim stanie, a byłem sam, dostałem
no, człowieka neurochirurgia w to już jest najwyższy, że tak powiem, najwspanialsza z możliwych specjalizacji.
No dla mnie chirurgia była tą królową, bo robiliśmy rzeczy przecudowne, ale nawet w ramach chirurgii trzeba było sięgać i do mózgu, żeby odbarczyć krwiak. I to się robiło. I to wszystko dawało nam efekty. Gdybyśmy nie mieli efektów, gdybym ja nie widział efektów pracy, to na Boga ja bym dzisiaj słowa nie powiedział. Bym najprawdopodobniej nie wypowiadał się. A jeżeli się wypowiadam, to mam podstawy do tego, żeby mówić. Bo takich dowodów nikt na świecie nie ma, jak ja mam. I to bez żadnego chwalenia.
Wspaniała, powiedziałabym, że no kariera, ale trudno tutaj nazwać to karierą wtedy, kiedy pan profesor został posądzony o niezgodność. Pan profesor swoim działaniem udowadnia, że cuda są możliwe. O tak bym powiedziała.
No to tak zaokrąglone.
Pani doktor, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Ściskam pani dłonie. Dziękuję. Niech pani żyje z pomocą Boga jak najdłużej.
Bóg zapłać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, to ja proszę ojca.
Szczęść Boże, proszę pani. Pani ma na imię?
Halina z Warszawy.
Prosimy.
Chciałam właśnie powiedzieć parę słów, bo ja byłam u profesora Talera. Mój syn leży już 5 rok w śpiączce i też był na, zabrano go na Banacha, też był skazany, że tak powiem, teoretycznie na śmierć, bo bez przerwy odlekano, żeby go wypisać z tego oddziału, bez przerwy coś tam szukano i że to tylko roślinka i tak dalej, i tak dalej. No i jechałam do pana profesora, tak dobrze pamiętam, Gołębi Dwór, ale w trakcie podróży otrzymałam wiadomość, że mamy miejsce w tak zwanej wybudarce Światło w Toruniu. No i pojechałam tam. I tak się, byłam pół roku. Syn się oczywiście nie wybudził. Jeszcze został odleżyn, który na obu biodrach i na kości ogonowej. Już ten piąty rok, czwarty rok goje te odleżyny, ale jedna po prostu odleżyna zniszczyła kość biodrową i jest kaleką po prostu. I tu mamy wielkie problemy. Mój syn słyszy, nie widzi, ale słyszy. Serduszko pracuje, przytył, nerki pracują. I tylko teraz, panie profesorze, no nie wiem, liczę na cud, bo czy po 5 latach dałoby się coś zrobić z jego mózgiem?
Proszę pani, jeszcze nigdy nie powiedziałem nie. Ja zapoznam się chętnie z problemem pani syna, ale należałoby najpierw wysłać mi zdjęcie, ale tylko zdjęcie twarzy, bez otoczenia, zdjęcie jednego oka. Podnieść palcem powiekę, żeby widział całą gałkę oczną, z bliska, drugą gałkę oczną, bez rozbłysków świetlnych. Pani będzie uprzejma napisać, że rozmawialiśmy właśnie w niedokończonych rozmowach i poda nazwisko chorego, to na pewno ja do pani oddzwonię. I wtedy uzgodnimy strategię. Proszę pani, ja przyjmuję w przenajróżniejszych stanach chorych. Jeżeli teraz mam chorego, który ma ponad 20 odleżeń, wielkich odleżeń i kilka dni mamy tego właśnie chorego od poniedziałku. Ale święt twierdzi, że już jest poprawa. Jeżeli będziemy robić stymulację, bo jedna z pań zapytała, ja powiedziałam o najprostszych metodach rekupresurze, ale są metody stymulacji wysokoenergetycznymi i pulsami magnetycznymi. Jest stosowanie laserem wysokoenergetycznym. Mamy możliwości wspaniałych stymulacji całego ciała. I to jako taki kompleks w większości sytuacji pomaga. A zatem jest jedna rzecz. Jeżeli panią stać kilka lat pracować nad przyszłością dziecka, to co najwyższy czas zrobić jeszcze szersze możliwości pomocy. Ja pani tego życzę.
Pani Halino?
W takim razie zgłoszę się do pana w najbliższym czasie.
Bóg zapłać.
Proszę uprzejmie, tylko uprzedzić, że rozmawialiśmy ze sobą.
Bardzo dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna Wójkowska, lekarz, internista, 33 lata stażu. Bardzo serdecznie chciałam najpierw podziękować panu profesorowi. No, nie mam słów po prostu uznania, wdzięczności, że są jeszcze tacy lekarze, tacy profesorowie, gdyż to wszystko, z czym się dzisiaj stykamy, to jest, można powiedzieć, taka medycyna weterynaryjna, ja to ośmielam się nazywać, gdyż rozdziela się właśnie całość człowieka na części i nie uznaje się już człowieka jako właśnie psychofizyczno-duchowego. A śmierć człowieka, w moim przekonaniu, bo też czasami towarzyszę śmierci ludzkiej, i też takie zacięcie bioetyczne i lata pracy i studiów pozwalają mi stwierdzać, że jednak śmierć to jest rozdzielenie duszy i ciała i ono występuje tylko w jednym określonym momencie i nie ma kilku śmierci ludzkich, jest po prostu śmierć człowieka i to, co pan profesor naucza i udowadnia w swojej pracy, jest elementarną wiedzą, którą powinna być dotoczona dla wszystkich lekarzy, dla wszystkich studentów medycyny, no w ogóle dla każdego człowieka dostępna. No niestety dzieje się tak, że pan profesor jest jednak samotną prawie wyspą i jest walka tutaj na polu jednak bardziej politycznym i z tym złem całego świata. Dlatego prawda tak ciężko tutaj się przebija, bo wielu lekarzy wie i zna prawdę, ale też boi, ponieważ kłamstwo, w jakim tkwimy, powoduje, że nawet wielu lekarzy traci ducha i nadzieję, bo ciężko pomagać lekarzom w takiej sytuacji, kiedy liczą się przede wszystkim pieniądze, układy, kiedy właśnie są interesy. Ja pamiętam w latach 80., początek lat 80. w kinach taki film pod tytułem Koma. To był jeden z takich, można powiedzieć, sensacyjnych filmów, który pokazywał, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób ludzie są wprowadzani w śpiączkę, a potem jest handel narządami. Wiem, że narządy ludzkie są bardzo potrzebne dla wielu, szczególnie bogatych ludzi, niektórych stać na wielokrotne, na przykład przeszczepy serca. I jest to ogromny biznes, jest handel narządami, także małe dzieci są używane do tego celu. Okropne rzeczy się dzieją w krajach tak zwanego trzeciego świata, kiedy dzieci są wyłapywane wręcz i wywożone. To jest to jawne morderstwa. To, o czym tutaj mówimy, to jest takie usprawiedliwienie w takich białych rękawiczkach, dopuszczanie się, aby ktoś miał czyste tak zwane sumienie, podpisał się pod jakimś tam dokumentem, że oto on stwierdza śmierć mózgu, jest komisja i można już teraz w glorii prawa uśmiercić człowieka i uszczęśliwić jakiś tam iluś innych, bo oczywiście mogą się odzywać ludzie, którym przeszczepy uratowały życie, ale życie tamtych ludzi w ogóle nie jest ważniejsze od życia tego, który właśnie ginie w taki sposób haniebnie zabity właśnie w glorii prawa. I osobiście uważam, że pan profesor powinien mieć aleję, tak jak jest Aleja Zasłużonych, bo ratowali Żydów, czy ratowali innych, prawda? Tak samo pan profesor ratował kilkaset istnień ludzkich. Pamiętam moje spotkania z panią Sendlerową, która była moją pacjentką przez wiele lat i ona dawała drugie życie tak zwane, bo życie zakopane w butelce. Potem ci ludzie po latach wracali i dziękowali, no bo mieli nie żyć, a zostali uratowani i żyli. Tutaj jest to samo, w innym aspekcie. Pan profesor ludzi, którzy zostali już skazani tak naprawdę na śmierć, jednak uratował, pokazał, i że każde życie jest cenne. Nie zawsze ono musi być bardzo sprawne, bo przecież niekiedy ci ludzie nie wracają do pewnej sprawności, jednak żyją i cieszą się życiem i są radością dla swoich bliskich. Także wielki szacunek, panie profesorze. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy pan profesor ma następców?
Pani doktor, tu pani zadała mi najtrudniejsze i bolesne pytanie. Ja mam jednego kontynuatora. To jest ojca doktora Jacka Norkowskiego. Dlaczego? Dlatego, że on jest w zakonie. On nie ma na głowie rodziny, dzieci. On może poświęcić się idei ratowania życia ludzkiego. Wielokrotnie rozmawiałem z lekarzami i oni mówią krótko. Ja mam żonę, ja mam męża, mam dzieci, mnie się nie opłaca mówić o tym, co pan mówi, bo ja mogę to stracić. Proszę zobaczyć, do czego doszliśmy. Doszliśmy do tak skrajnego egoizmu, że nawet tym ludziom, którzy mają służyć chorym, im się to nie opłaca, bo to może być ich interes. Ale kolejny raz pani doktor sprawiła mi coś wielkiego. Bo ja się nie spodziewałem, żeby mogli lekarze z imienia i nazwiska rozmawiać ze mną w eterze. To jest dowód, że coś w lekarzach zostało. Tylko teraz, jak szybko będzie powiększać się to grono lekarzy oddanych życiu ludzkiemu. Bo ktoś powiedział, że pracownik służby zdrowia powinien mieć honor. A jeżeli nie ma, to dlaczego? Bo jak nie ma honoru, to ma honorarium. Ja tego nie powiedziałem, ale akurat na marginesie naszych rozmów coś takiego mi wpadło pamięcią. Jeżeli mimo wszystko jesteśmy lekarzami, którzy nauczeni byli wcześniejszej strategii pracy z chorymi, to jest dobrze. Jeżeli my te treści będziemy przekazywać, jeżeli będziemy mieli odwagę, jeżeli będziemy mieć siłę, to zwyciężymy. Bo kiedyś musi zwyciężyć życie nad śmiercią. Musi zwyciężyć dobro nad złem. Bo inaczej to po co żyć? Żyć złym? Ja liczę, że ta ostatnia seria moich rozmów wcześniej czy później dotrze do zatwardziałych pracowników służby zdrowia. No, powinno dotrzeć, bo ja dalej uważam, że przecież to są ludzie. To nie są przedstawiciele innych gatunków żyjących na Ziemi. I nawet ci, którzy mnie krytykują, którzy wypowiadają się tak nieelegancko, kiedyś zrozumiem. Powiem pani jeszcze takie zdarzenie, które mi się teraz przypomniało. Proszę pani, w 2005 roku wysłuchałem w głównym wydaniu dziennika, jak pan docent wypowiadał się na mój temat. A byłem wtedy już profesorem belwederskim. Pan profesor to jest kłamca, bo on mówi, że przyjmuje do kliniki chorych, a ja wiem, że on przyjmuje ludzi zdrowych. No i jeżeli przyjmuje ludzi zdrowych, to może mówić, że wychodzą zdrowi. I nawet nie wyobrażałem sobie, że mogę kiedyś spotkać się z tą osobą praktycznie oko w oko. Zdradzę tajemnicę. Spotkałem się na konferencji naukowej lekarz w służbie życia. Oczywiście ja nie krytykowałem tego pana, ale on mnie krytykował. Nie ma recepty na to, żeby ludzie nawet po 15 latach mogli się zmienić. Bo oni walczą o jedno. Oni walczą o to, żeby nic się w tym względzie nie zmieniło. Bo przecież ci specjaliści będą potępieni przez rodziny, które straciły swoich bliskich. I one z uporem będą tkwić w tym przekonaniu, że to oni mają rację. Ja mam zwykle zwyczaj, jeżeli ktoś mnie krytykuje, to ja sięgam do biblioteki, do internetu i szukam wszystkiego, co ci ludzie zrobili dla dobra chorych. I prawda jest taka, jeżeli są tacy, którzy mnie krytykują, to oni nie odznaczają się wielkimi osiągnięciami w ratowaniu życia ludzkiego. Bo oni mówimy, skończyło się życie, proszę się pożegnać, bo za chwilę wyłączymy respirator i ten chory nie żyje. A jeżeli jeszcze do tego dokłada, jeżeli są wątpliwości, to robimy próbę bezdechu. Jeżeli człowiek jest pod wpływem sedacji, to próba bezdechu jednoznacznie kończy rozdział życia tych chorych. Jakbyśmy nie patrzyli, to wszystko sprowadza się do jednego. Sprowadza się do tego, że nie szanujemy życia ludzkiego. Jeżeli my nie szanujemy życia ludzkiego, to kto nas będzie szanował? Przecież co kiedyś przyjdzie na rozliczenie tych działań. Ja życzę każdemu, aby miał czas, aby zdobył się na odnalezienie siebie w medycynie, żeby, jeżeli nawet nie służył chorym, nie służył życiu ludzkiemu, to przynajmniej niech najszybciej nastąpi czas, kiedy ci ludzie się zmienią i do końca życia będą pracować na rzecz życia ludzkiego.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Węgier Imre z Megen ze Szwajcarii. Serdecznie pozdrawiam czcigodnego ojca Grzegorza i wielce szanownego profesora doktora Talara. Chciałbym tutaj zacytować ogromnego filozofa polskiego, profesora doktora Henryka Kieresia, który mi się wydaje, że jest bardzo stosowny. Powiedział, jaka jest pojęciowa różnica pomiędzy mechanizmem a organizmem. Mechanizm, według jego deklaracji, utworzył człowiek z dostępnych mu materiałów, których Pan Bóg stworzył. Organizm stworzył Pan Bóg ex nihilo, czyli z niczego. Mechanizm ma to do siebie, jeżeli człowiek nic nie robi, i tak sam jest gotowi się zepsuć. Organizm ma to do siebie, jeżeli jest uszkodzony i człowiek nic nie robi, i tak ma właściwość, że samo się naprawia, sam się naprawia. I właśnie to dowodzi profesora Talara działalność. Wielkie Bóg zapłać za bohaterstwo i też za bohaterstwo Radio Marii, ponieważ nie znam jeszcze w innym państwie takiego podmiotu, który głosi tak głośne życie jak Radio Maria. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu, panie profesorze.
Bóg zapłać panu. Proszę pana, pan jest normalnym człowiekiem, który potrafi widzieć dobro i zło. Potrafi poznać wartości, które mogą tkwić w człowieku, a to, że organizm potrafi nawet sam się leczyć, to jest dowód, żeby ludzie nie przeszkadzali nawet w tym naturalnym procesie zdrowienia. Najgorzej jest, jak ktoś przeszkadza w tym zdrowieniu albo stosuje metody, które utrudniają dojście do zdrowia. Tak ja to widzę.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Najpierw, drogi ojcze, pragnę podziękować Panu Bogu za to, że obdarzył pana profesora taką łaską, bo to jest niezwykła łaska służby człowiekowi i życiu ludzkiemu. Również podziękować Panu Bogu za dar Radia Maryja, dzięki któremu pan profesor może mówić o świętości życia ludzkiego. A mówi z tej strony, drogi ojcze i panie profesorze, syn Janka, przepraszam, tata Janka Jankowskiego, którym pan profesor przez kilka miesięcy się opiekował. Jesteśmy w stałym kontakcie. Mówi Antoni i obok jest moja żona, mama.
Też,
ale
pani doktor, żona, pozdrawiam serdecznie.
No poproszę, żona po prostu poprosiła, żebym ja mówił, bo żona mówi, że w takich sytuacjach to się po prostu rozkleja i nie może wszystkiego, co myśli, powiedzieć. Ale do sedna tego tematu. No przede wszystkim jesteśmy wdzięczni. To po pierwsze Panu Bogu i Panu Profesorowi i wszystkim tym, którzy i tym paniom, które dzwoniły, bo słuchamy jednej pani doktor i drugiej. I tak sobie pomyślałem, drogi ojcze, teraz do ojca, że gdyby ktoś w recepcji te telefony od tych lekarzy zapisywał, to ci ludzie mogliby się jakoś odnaleźć i coś dobrego razem czynić. To jedna taka formalna sprawa, a myślę, że bardzo ważna. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Janka, mój Boże, Janek już jest 5 lat w śpiączce, ale my naprawdę codziennie dziękujemy Panu Bogu za jego życie, za jego życie, za to, że jest z nami, że możemy się nim opiekować. W sposób szczególny opiekuje się żona, siostra, bo ona jest w domu cały czas, Ela, którą pan profesor też zna, bo była w Gołębim Dworze z Jankiem. I to jest niesamowite, chociaż ten Janek, nasz kochany Janek, nic po ludzku, w sensie takim no widocznym, nie może zdziałać, to jednak jest najbardziej kochanym człowiekiem i jest to siewca miłości. Bo nikt z nas w naszym domu, a jest nas kilkoro, nie narzeka na to, że trzeba się nim opiekować, że to trud i tak dalej. To tylko prosimy Boga, żeby dał nam siły, znaczy cierpliwość i wytrwałość w tej posłudze. No i wierzymy też, jeśli jest taka wola Boża, że na cud, że może przyjść taki czas, kiedy Janek wróci do sprawności. A gdyby nawet nie wrócił, to jeszcze raz powtarzam, to jego życie jest bezcenne. Cały błąd w tym, no szczególnie w życiu katolików, to jest to, że my tak zapominamy, że człowiek jest jednością ciała i ducha. I właściwie tylko do tego ciała w większości przypadków przywiązujemy no, wagę i widzimy w tym wartość. Natomiast to, czego dokonuje nasz kochany Janek, to tylko Pan Bóg wie, ale to daje się też zauważyć. Podam taki przykład. to jeszcze było na początku naszej drogi i tego cierpienia Janka, kiedy odwiedziło go czterech kolegów, których bardzo dobrze, oni bardzo dobrze Janka znali, przyjaźnili się wręcz. I ja miałem takie natchnienie, żeby zadać pytanie im. Dwóch trzymało Janka za dłonie, a dwóch tak za barki rękami. Ja wchodzę do tego pokoju, gdzie jest Janek i oni, i mówię: chłopaki, tylko bez zastanowienia, powiedzcie, czy sytuacja z Jankiem coś w waszym życiu zmieniła. Proszę ojca, kochany panie profesorze, jakby byli, a nie wiedzieli o tym pytaniu, że będzie takie pytanie. Jednym głosem, jak chór: o panie Antoni, bardzo wiele. A ja mówię wtedy: to chwała panu, to już nie jest zmarnowane cierpienie. No i drogi księże, drogi ojcze i panie profesorze, jak opowiadałem o tym świętej pamięci księdzu biskupowi Stefankowi, to tak nieskromne, ale prawdziwe, to był przyjaciel też naszej rodziny. Jak właśnie mówiłem w tym duchu, że proszę księdza biskupa, ten Janek nic nie mówi, nic nie może zrobić, ale to jest niesamowite, bo on jest najważniejszy, on jest siewcą miłości. I ksiądz biskup wtedy tak powiedział: panie Antoni, bo to jest cała prawda o człowieku, on jest. On po prostu jest, on żyje. No i żeby nie zabierać pełni czasu, bo moglibyśmy jeszcze wiele podzielić się tym, co przeżywamy, ale jeszcze raz podkreślam, dziękujemy Bogu za każdy dzień, każdą chwilę. Możemy wejść, przytulić się do Janka. No i chcę jeszcze jedno dopowiedzieć. Janek na pewno słyszy, na pewno rozumie, czy wszystko. Mam nadzieję nawet, że i wszystko. I oby to, co pan profesor czyni, czemu poświęca swoje życie, by przyniosło właśnie zwycięstwo, w które pan profesor niezbicie wierzy. Ja pamiętam, że zadałem to samo pytanie kiedyś panu profesorowi osobiście w Głębim Dworze o tych następców. To samo pan profesor wtedy powiedział. Ja myślę, panie profesorze, że jeszcze raz wrócę do tego, że jeśli by się udało złapać kontakty z tymi paniami, z moją żoną też, no z żoną to kontakt jest. Takich lekarzy jest na pewno więcej. Myślę, że będą też i odważni, żeby ciągnąć dalej pańskie dzieło, Boże dzieło. Żona chce parę słów chyba powiedzieć jednak. A, jeszcze jedno. To żona mi podpowiada, że oprócz rehabilitantów, to jeszcze przyjeżdżają raz w tygodniu, jak mogą, jedna neurologopedka, druga logopedka. I dzięki Bogu i ludzkiej pomocy posiadamy cyberoko. No i szczególnie ta neurologopedka jest bardzo zbudowana, uradowana, bo Janek robi postępy na tym cyberoku i to jest dowód na to, że on rozumie, że słyszy i rozumie. No i niech tak będzie, by się to dzieło, jeszcze raz mówię, które pan profesor ciągnie, by wytrwał, wytrwać to na pewno wytrwa, dzięki Bogu, ale żeby też znaleźli się następcy i żeby życie ludzkie, tak jak ono jest świętością dla nas, by było świętością dla każdego człowieka. Jeszcze mi się w tym, przepraszam, miałem już kończyć, ale przypomniała mi się sytuacja bardzo ważna. Już nie teraz po wypadku, ale kiedy Janek się urodził się w Warszawie przy Karowej i ja byłem tam przy szpitalu i wyszedłem do parku, bo jeszcze nie mogłem wejść do szpitala i spacerowałem po tym parku i przeszyła mi taka dogłębna myśl. Mój Boże, jaki Pan Bóg jest wspaniały, że tak wyróżnił człowieka, że powołał go do współpracy w dziele powołania nowego życia ludzkiego, które od chwili poczęcia jest już wieczne. Jest wieczne i może być wieczną szczęśliwością. I gdyby nawet tak się stało, że Pan Bóg powołałby tego naszego Jaśka, już na stałe do siebie, to i tak dziękujemy Bogu za każdą chwilę, za Jego narodziny i za to, że właśnie On może być wiecznie szczęśliwy, ale mimo wszystko po ludzku wierzymy, że jeszcze do nas, że Pan Bóg go nam przywróci. Bóg zapłać jeszcze za to wszelkie dobro, które Pan Profesor czyni. Niech Pan Bóg błogosławi i prowadzi swoją drogą.
Dziękujemy. A małżonka?
No małżonka jednak mówi, że się nie będzie mogła mówić tak prosto. No,
no to niech powie, ale to niech powie w sposób...
To może jedno zdanie.
Tak, to powie, niech powie w sposób skomplikowany.
Proszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze i proszę Ojca Wielebnego, bardzo dziękujemy za wszystko, co pan profesor robi dla ludzi i dla tych wszystkich ludzi, którzy są w takiej sytuacji ciężkiej i za jego wytrwałość, za to, że nie poddaje się, mimo że jest ciągle szykanowany i trwa przy swoim dziele i naprawdę życzę z całego serca i jestem, oczywiście jestem lekarzem i to wszystko, co pan profesor robi, jest dla mnie ogromnym przykładem, cudownym przykładem pracy człowieka, który, dla którego życie człowieka jest najważniejsze. I zawsze pracowałam przy tych sprawach związanych z obroną życia dziecka poczętego, czy też wśród narzeczonych. I zawsze to życie było najważniejszą sprawą i wartością dla każdego, dla każdego człowieka, z którym rozmawiałam i dla każdego pacjenta mojego. I ten przykład pana profesora jest dla nas, lekarzy, bardzo, bardzo piękną sprawą. I no to chyba tyle bym chciała powiedzieć. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani doktor, Janku i tata, i zresztą bo jeszcze siostra jest chyba i brat, to Państwu dziękuję. I oczywiście cioci wspaniałej. Dziękuję Wam, że pracujecie, a wierzcie, że możliwości powiększają się. Jeszcze trochę i będziemy mogli odzyskiwać nawet chorych po kilku latach ograniczonej sprawności. Jestem blisko tego. Więc i tak będziemy w kontakcie, i tak będziemy w kontakcie. Ale dziękuję Państwu za to, że jesteście wdzięczni, że pracujecie. I tak jak mówię, będziemy pracować każdego dnia po to, żeby odzyskać sprawność Janka.
Panie profesorze, gdybyśmy chcieli też i może podsumować też głosy naszych słuchaczy albo powiedzieć taką, czy o czymś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, a przy okazji tego spotkania, tego tematu warto byłoby chociaż w jakiś sposób to zaznaczyć.
Myślę, że no, spędziliśmy kilka bardzo sympatycznych chwil właśnie nad rozważaniami życia ludzkiego, często kłopotów, ale w większości przypadków prowadzących do dobrego. Powiem szczerze, nie byłem przygotowany na to, że dzisiaj będziemy rozmawiać z lekarzami. Że jednak wśród tej wspaniałej grupy są osoby odważne, wiedzą, komu służą, wiedzą, co robią, wiedzą, że my wszyscy wykonujemy pewną misję. Powiem więcej. Im więcej pracujemy w tym względzie, tym obdarzani jesteśmy większymi e, nagrodami ze strony twórcy. Bo przecież jeżeli mam siłę i jeżeli państwo mają siłę, to jest dowód, że sprawiedliwość zwycięża i zwycięży. Miejmy pewność, aby zawsze pomagać w ratowaniu życia ludzkiego. Nie bądźmy obojętni na postawy innych specjalistów, bo oni się gdzieś zatracili. Trudno powiedzieć, w jakim czasie, jakiego powodu, a może mieli złych nauczycieli, którzy nie potrafili zaszczepić studentach, wśród lekarzy zaczynających pracę, idei życia ludzkiego. Ale jeżeli powiększa się grono osób, do których docierają informacje, to dowód, że ta informacja popłynie jak lawina i oby objęła wszystkich pracowników służby zdrowia na każdym stanowisku, aby odzyskiwać zdrowie i życie, ale nie powodować uciążliwości takich, jak ja obserwuję, uciążliwości odleżeń. Wszystkie te osoby, które chcą poznać prawdę, namawiam, aby się zapoznały z moją strategią, moimi metodami leczenia, usprawniania, ale żeby postępowali holistycznie na każdym etapie, jak najszerzej, obejmując wszystkie elementy życia człowieka, uwzględniając sferę psychiczną, którą się lekceważy albo druzgocze. Bo jeżeli przy pacjencie mówi się rzeczy, których nie powinien słyszeć, rzeczy, których nie powinny być wypowiedziane w ogóle, a w szczególności w obecności chorego, to przestaje być, mieć znamiona leczenia. To są znamiona znęcania się nad chorymi. Ja obserwuję, jak ludzie, którzy stopniowo odzyskują świadomość, jak oni czekają na to, żeby wrócić do normalności. Mam różnych chorób, w różnym wieku, ale wolą 99,9% moich chorych jest, żeby odzyskać życie, żeby odzyskać sprawność. Bądźmy przy nich. Wspierajmy ich pod względem fizycznym i pod względem duchowym. Wtedy, proszę wierzyć, nasze życie będzie jeszcze lepsze. Nasze życie będzie jeszcze bogatsze. Będzie nam radość, że to Twórca dał nam życie, ale obdarzył nas misją. Nieraz w rozmowach mówię o misji, ale nie każdy, który rozmawia, nawet wyczuł swoją misję życiową. Bo misja to są obowiązki, ale jest to szczęście, jest to siła, dla której my możemy każdego dnia być lepsi, doskonalsi. Możemy więcej dać chorym, którzy potrzebują naszej pomocy. A więc nauczmy się cieszyć życiem naszych pacjentów. To jest chyba najpiękniejsze życzenie, jakie mogę kierować do Państwa, którzy zechcieli rozmawiać z nami. Ja doświadczam każdego dnia wielkiej łaski, wielkiej przyjemności. Gdyby tak nie było, to po pierwsze, nie miałbym sukcesu, a jakbym nie miał sukcesu, to może z mniejszą wolą pracy nad chorymi bym działał. A tutaj każdy chory, którego odzyskałem, czy odzyskaliśmy razem z zespołem, to jest powód do szczęścia. Powód do tego, że jesteśmy godni, aby żyć, aby uszczęśliwiać innych. I żeby to wspólne szczęście trwało jak najdłużej. Bo zasługujemy na to. I Państwo, jak rozmawialiśmy, Państwo też poczuli potrzebę pokazania się, że są lekarze, którzy tak jak ja cenią życie chorych. Tylko proszę pamiętać o jednym. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Więc proszę wierzyć, że to nie jest bezinteresowna praca. Bo dzięki tej zaangażowanej pracy my lepiej żyjemy. Mamy więcej sił. Mamy więcej energii. Mamy więcej potrzeb, aby doskonalić się tym, co robimy. Cały czas, mimo że jestem niedoścignionym, zdobywcą setek chorych, ja dalej pracuję i będę pracował, aby kolejne setki chorych mogły żyć szczęśliwie, mogły założyć rodziny i dzielić szczęście właśnie z najbliższymi, tymi, którym przyjdzie im żyć. I to będzie nasze szczęście. Wydaje mi się, że nie możemy poprzestać na tym, co dziś powiedzieliśmy. Bo gdybyśmy poprzestali, to byśmy zmarnowali daną nam szansę. A szczęście musi trwać. Więc skupmy się w jednym łańcuchu dobra chorych, w jednym łańcuchu lekarzy kochających życie, kochających chorych, w jednym łańcuchu lekarzy, którzy będą pogłębiać swoją wiedzę, możliwości, doświadczenie w osiąganiu jeszcze wyższych celów. I o to prośmy Boga, aby nam było to dane, żebyśmy mieli i zdrowie, i siłę takiej twórczej pracy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Wcześniej na antenie telewizji Trwam, Radia Maria, teraz też ten czas Bożego Błogosławieństwa. Dziękujemy też za to świadectwo bycia, można być człowiekiem, lekarzem. Dziękujemy za tego ducha, którego też pan, naszego ducha wzmocnił, w tym byśmy szanowali, z wielką miłością podchodzili do każdego człowieka, szczególnie do tego, względem którego jesteśmy, czy względem jesteśmy mu winni odpowiedzialność za niego, uszanowanie i wielką troskę, szczególnie za najsłabszych. To też miara naszego człowieczeństwa. Dziękuję, panie profesorze, jeszcze raz za czas, który nam pan poświęcił. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzu, szczęść Boże. Wszystkim dobrym ludziom naszego kraju. Nasz kraj jest szczególnym krajem, gdzie może kwitnąć dobro, gdzie możemy żyć i chcemy żyć spokojnie, szczęśliwie, w spokoju. I to niech na nas wpłynie. To, co jest dobre, bo nie zmarnujemy tego, tylko wykorzystamy dla dobra chorych. Dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor nauk medycznych Jan Talar, chirurg, specjalista rehabilitacji medycznej, temat śpiączka mózgowa, a medycyna. Bardzo dziękuję też państwu za uwagę, dziękuję za telefony. To były rozmowy niedokończone.